Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Kochani, jesteśmy w serii Ewangelia według Abrahama. Zapraszam nas wszystkich do wysłuchania tekstu, na którym oparte jest dzisiejsze kazanie Karola. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę, zwrócił się do niego: Abrahamie. On zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swojego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się z nim do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał Bóg. To jest 22 rozdział od 1 do 19. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce w oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaaka, zabrał ze sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca: ojcze, Abraham na to: słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i włożył na nim drewno. Potem związał swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie. Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejsce nazwę: Pan widzi. Dlatego do dzisiaj mówi się: na górze Pana widać wszystko. Anioł Pana znowu przemówił do Abrahama. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swojego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę swoje potomstwo niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Potem Abraham wrócił do służących. Razem zebrali się i ruszyli do Berszeby i mieszkał Abraham w Berszebie. To jest Słowo Boże.
Zanim nowy samolot zostanie wprowadzony do użytku publicznego, to musi wykonać około 3000 godzin lotu testowego. I to wydaje się dużo, ale kiedy siedzisz tam 40 tysięcy metrów nad ziemią, na tym małym krzesełku, to masz nadzieję, że ani jedna godzina tego testu nie została pominięta. No bo nikt nie robi testów dla samych testów, ale po to, aby wiedzieć, co działa, a co nie działa. I dzisiejszy fragment jest również o teście. Tyle, że o teście wiary. Pan Bóg powołuje Abrahama do testu. Przeprowadza go przez test, ale również czytamy, że Abraham zdaje ten test pomyślnie. Tak więc, czym jest, jak wygląda taka wiara, która działa? Jak wygląda taka wiara, którą Bóg wynagradza? I jeśli zgadzacie się, że jest to ważne, aby każdy samolot, który ma nas przenieść z punktu A do B, aby ten samolot przeszedł przez test dla naszego bezpieczeństwa, to czy równie ważne nie jest to, aby sprawdzić naszą wiarę, na której polegamy dla naszego zbawienia, dla naszej wieczności? Czy również nie jest ważne, aby przetestować tą wiarę, czy działa, czy też nie działa? I dzisiaj uczymy się dwóch rzeczy o wierze. Wiara, która działa, którą Bóg wynagradza, po pierwsze ma coś wspólnego z posłuszeństwem i po drugie ma coś wspólnego z sercem. Po pierwsze ma coś wspólnego z posłuszeństwem. Pan Bóg zwraca się do Abrahama i mówi: weź swojego syna, jedynaka, i złóż go w ofierze. Dla Abrahama to wyzwanie jest trudne z wielu powodów. Oczywiście dla nas, dla dzisiejszego słuchacza, to jest niesamowicie, to jest w ogóle trudne, żeby o tym słuchać, jak Bóg może o coś takiego poprosić kogokolwiek. Ale dla Abrahama jest to również trudne. Z wielu powodów. Pan Bóg mówi: weź swojego jedynego syna. Tym jedynym synem jest oczywiście Izaak. Izaak jest synem obietnicy. Izaak jest tym, na którego Abraham czekał całe swoje życie. A Izaak jest tym, w którym Pan Bóg ulokował wszystkie nadzieje Abrahama. To Izaak miał zagwarantować, że jego pokolenie będzie wielkie, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Wszystkie obietnice są w Izaaku i Bóg mówi: dobrze, że czekałeś całe swoje życie, a ja podtrzymywałem tą nadzieję i mówiłem: czekaj, a teraz jak przyszło, to idź go zabij. No i oczywiście nie masz innego syna, bo Ismaela z matką Hagar wyrzuciłeś, tak jak cię o to prosiłem. A teraz zabierz swoją jedyną nadzieję, która została, bez planu B, jedyna nadzieja, która została, i idź złóż ją na ołtarz. Czy widzisz, jak absolutnie niezrozumiałe jest to, o co Bóg prosi Abrahama? Wcześniej Bóg powiedział: Izaak będzie błogosławiony ponad wszystkie narody i jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. A teraz mówi: dobrze, że czekałeś, i idź zabij tą nadzieję. Pamiętam, kiedy dorastałem i kiedykolwiek złapałem swoją mamę na niekonsekwencji. Na przykład, kiedy moja siostra coś musiała, a ja nie musiałem, albo coś mogła, albo ja nie mogłem, albo moja siostra czegoś nie musiała, a ja musiałem. Oj. Z automatu, powołując się na wszelkie prawo ustanowione przez jedynych sprawiedliwych, to jest prawo dziecka do wytykania rodzicom jego niekonsekwencji, korzystałem z prawa do samodecydowania o sobie, czyli absolutnemu, całkowitemu, sprawiedliwemu, uzasadnionemu nieposłuszeństwu mamie. A teraz Bóg wydaje się niekonsekwentny. Bóg wydaje się niezrozumiały. A co robi Abraham? Wstaje rano. Wstaje rano i idzie. Abraham jest posłuszny, nawet kiedy zupełnie nie rozumie Bożego planu, bo właśnie tym jest wiara. Wiara polega na tym, że jestem posłuszny Bogu nawet wtedy, kiedy nie rozumiem. Gdyby Abraham wziął kartkę papieru i podzielił ją na pół i z jednej strony napisałby to, co ma sens w Bożej prośbie i to, co nie ma sensu w Bożej prośbie, to ta jedna strona byłaby absolutnie pusta. Bo to nie ma sensu. Ale Abraham nie bierze kartki papieru, ale bierze Izaaka i jest posłuszny Bogu. Widzisz, Bóg wielokrotnie przyprowadza rzeczy do twojego życia, które nie mają sensu. Bóg wielokrotnie nie daje wytłumaczenia, ponieważ wiara nie wymaga posłuszeństwa tylko w obecności dobrego argumentu. Tylko w obecności dobrego wytłumaczenia. Okej, na tej kartce papieru jest przynajmniej 50/50, no to będę posłuszny. Nie. Wiara wymaga całkowitego posłuszeństwa, nawet kiedy nie mam pojęcia, o co chodzi Bogu. Nawet kiedy nie mam pojęcia, co Bóg robi. Wiara, która działa, wiara, którą Bóg wynagradza, to wiara, która jest posłuszna nawet wtedy i do tego stopnia, kiedy zupełnie nie rozumie. Ale zauważ również, że Abraham nie tylko nie rozumie Bożego planu, ale Abraham ma trudność w tym, aby zrozumieć samego Boga. No bo jak sprawiedliwy i dobry Bóg może prosić o coś takiego? Złóż swojego syna w ofierze. I oczywiście prawdą jest to, że w tamtym czasach wiele ludów wielbiło bożki i dla tych bożków oni oddawali swoje dzieci w ofierze. I niektórzy tłumaczą, że no dla Abrahama w jego czasach ta prośba Boga musiała być bardziej zrozumiała. I prawdą jest również, że w Starym Testamencie Bóg wielokrotnie mówi, że to co pierwsze, to co jedyne należy do Niego. I niektórzy starają się wytłumaczyć, że skoro to jest ta teologiczna prawda, no to było tak, jakby ta prośba Boga była uzasadniona dla Abrahama. I to wszystko ma sens, ale w oderwaniu od wszystkiego tego, co Abraham wie o Bogu do tej pory. Że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłujący, że Bóg kocha, że Bóg dotrzymuje słowa, że Bóg nie jest jak inne bożki, ale Bóg jest prawdziwy, wierny i hojny. Raczej pytanie, z którym Abraham się zmaga, nie jest w ogóle teologiczne, ale praktyczne. Jak to możliwe, że ten Bóg może prosić o coś takiego i dalej być dobrym, kochającym, miłującym Bogiem? Widzisz, dla Abrahama wiara oznaczała nie tylko posłuszeństwo, nawet kiedy nie mam dobrego argumentu za, ale posłuszeństwo, nawet kiedy nie mogę pogodzić Bożego planu z Bożym charakterem. Ale jednak Abraham wstaje i idzie. I każdy teologiczny argument, którymi staramy się wytłumaczyć Boży rozkaz dla Abrahama, ma sens, ale tylko dla nas i tylko w oderwaniu od naszego życia emocjonalnego, ponieważ Abraham bierze swojego syna pod pachę i idzie. Nie rozumiem Bożego planu, ani nie rozumiem tego, co Bóg robi. Nie mając pojęcia, jak Bóg mógłby wytłumaczyć to wszystko przed samym sobą. Ale Abraham jest posłuszny. Wychodzi rano. Być może rano dlatego, ponieważ nie chce, żeby ktoś go zapytał, gdzie idzie i dlaczego. A już na pewno nie jego żona Sara. No bo sam nie miał pojęcia. Widzisz, Abraham nie wziął kartki papieru, nie wyliczał, czy to powinienem posłuchać, czy nie powinienem posłuchać. Nawet nie pytał o radę. Ale wiesz, co robi Abraham? Abraham robi jedną rzecz. I widać to najwyraźniej w jego rozmowie z jego synem Izaakiem. Kiedy Izaak mówi, ojcze, mamy ogień i drewno, ale gdzie jest zwierzę? Gdzie jest ofiara? Na co Abraham odpowiada, Bóg sobie upatrzy jagnię na całopalenie. Możemy przejść przez te słowa Abrahama tak, jakby on chciał tylko zgasić albo zignorować Izaaka, ale tak naprawdę to są słowa wiary. To są słowa nadziei. To słowo upatrzyć to hebrajskie słowo na widzieć albo zatroszczyć się. To, co mówi Abraham do Izaaka, to, co Abrahamowi daje w ogóle siłę, żeby wstać rano i wyjść, to, co daje mu siłę, aby pójść tam na górę i złożyć Izaaka, jest to. Abraham mówi, Izaaku, ja nie wiem, gdzie jest ofiara, ty nie wiesz, gdzie jest ofiara. Ja nie wiem, jak poradzę sobie z tą stratą. Ja nie wiem, jak Bóg może zabrać ciebie i jednocześnie sprawić, że będziesz tym synem, który da mi narody. Nie wiem, jak ty dasz mi pokolenia, kiedy Bóg mi ciebie zabierze. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Ty nie wiesz, ja nie wiem. Ale Bóg wie. Ale Bóg widzi. Ale Bóg się zatroszczy. Widzisz, to, co sprawia, że Abraham daje radę, że Abraham jest posłuszny, to świadomość tego, że Bóg wie, nawet kiedy on nie wie. Że Bóg rozumie, nawet kiedy on nie rozumie. Że Bóg się zatroszczy, nawet kiedy on nie widzi, że Bóg jest w ogóle zainteresowany troską. I każdy z nas ma gdzieś swoją granicę. Wiara jest łatwa, kiedy wymaga tylko 30 minut na inspirację albo dobrego momentu uwielbienia albo takiego dobrego komfortowego czasu na konferencji. I to też jest wiara. Ale prawdziwa wiara, wiara, która działa, to posłuszeństwo, nawet kiedy nie rozumiem Bożego planu. Posłuszeństwo nie dlatego, że ja wiem, ale dlatego, że mój Bóg wie. Dlatego, że Bóg wie. I być może właśnie dzisiaj stoisz przed decyzją, która wymaga posłuszeństwa. Ale to, co cię zatrzymuje, to to, że albo nie rozumiesz Bożego planu, albo w ogóle nie rozumiesz Boga. Bo kiedyś było łatwiej. Wtedy, kiedy Bóg wymagał ode mnie tego, co sam chciałem robić. A Bóg zabraniał tych rzeczy, które zawsze chciałem wyrzucić ze swojego życia. Wtedy, kiedy w tym momencie konferencji, kiedy ręce same podnosiły się w górę, kiedy każde kazanie w tramwaju było jak miód na serce dla mojego serca, miód na serce dla mnie. Wtedy było tak fajnie i Bóg miał tyle sensu i byłem tak wdzięczny. I to też jest wiara. Chcę ci powiedzieć, że to też jest wiara. Ale wiara, która działa, to wiara, która nie jest posłuszna tylko wtedy, ale to wiara, która jest posłuszna również bez tego wszystkiego. Tym jest wiara. Posłuszeństwo, kiedy nie rozumiesz ani tego, co Bóg robi, ani samego Boga. Tak więc wiara to posłuszeństwo, ale wiara ma również coś wspólnego z miłością. Bo zauważmy, Bóg daje test Abrahamowi, ale co sprawdza, co jest tym testem? I werset 12 mówi, teraz wiem, że jest w tobie lęk przede mną, mówi Bóg. Wiem, że jest w tobie lęk przede mną. Bóg sprawdza, czy Abraham ma Bożą bojaźń. Ponieważ wiara, która działa, prawdziwa wiara, to również bojaźń przed Bogiem. A czym jest bojaźń przed Bogiem? Wielu ludzi tłumaczy, że bojaźń przed Bogiem to taka odpowiednia ilość lęku w twoim życiu. To znaczy, że boisz się Boga wystarczająco, żeby być mu posłusznym, żeby go nie ignorować, ale nie za mocno, żeby się go nie bać. Czyli bojaźń przed Bogiem, i nawet nie używamy tego słowa lęk czy strach, tylko bojaźń, bo wydaje się lżejsze. Bojaźń przed Bogiem to taki odpowiedni poziom lęku, strachu. A tak naprawdę zdrowa bojaźń, bojaźń Boża nie jest w ogóle zbudowana na skali lęku, ale na skali miłości. A dokładnie naszej proporcji miłości. I ten fragment dobitnie to pokazuje. Werset 12. Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna. Ale wcześniej autor celowo pokazuje nam, że Abraham kocha Izaaka. I autor celowo pokazuje nam wyjątkową relację między Abrahamem a Izaakiem. W tych 16 wersetach 13 razy pojawia się słowo ojciec albo syn. Autor zaznacza to, jaką szczególną relację Abraham miał z Izaakiem. Tak więc co Bóg testował? Czy Bóg testował, czy Abraham będzie w stanie wyprzeć się swojego syna Izaaka? Nie. Czy Bóg testował, czy Abraham będzie w stanie mniej kochać Izaaka, kiedy trzeba? Nie. Bóg testował to, czy Abraham kocha Boga najbardziej. Nawet bardziej niż swojego syna Izaaka. I właśnie tym jest Boży lęk. Stąd bierze się zdrowy lęk przed Bogiem. Nie z odpowiedniej ilości lęku, ale miłości. Miłości, która jest proporcjonalnie większa w porównaniu do tego, jak kocham inne rzeczy. I to nie znaczy, że muszę kochać inne rzeczy mniej. Tak naprawdę nie możesz czegoś kochać za bardzo, ale to znaczy, że muszę kochać wszystkie inne rzeczy mniej w proporcji do tego, jak kocham Boga. Bo kiedy kochasz Boga najbardziej, wtedy wszystkie inne miłości znajdują swoje uzasadnione miejsce. Widzisz, kiedy kocham Boga mniej niż wszystkie inne rzeczy, to wtedy boję się Boga, ale tylko dlatego, ponieważ wiem, że mógłby mi zabrać to, co kocham bardziej od Niego. I wtedy boję się Boga i albo Go ignoruję, albo służę Mu, ale tylko z powodu lęku. Ale kiedy kocham Boga najbardziej, kiedy kocham Boga bardziej niż wszystko inne, wtedy jestem gotowy być Mu posłusznym kosztem wszystkiego innego. Ponieważ ostatecznie nasze posłuszeństwo nie dotyczy tego, czy rozumiemy, ale tego, czy kochamy Boga. Czy kochamy Boga w odpowiedniej proporcji do wszystkiego innego. Tak więc wiara to posłuszeństwo i wiara to miłość. Ale najgorszą rzeczą, którą moglibyśmy teraz zrobić, to zakończyć kazanie tu i teraz, w tym miejscu. Dlatego, że do tej pory było dużo o Abrahamie, było sporo o nas, ale ten fragment nie jest o nas. Ten fragment nawet nie jest o Abrahamie. Ten fragment jest o Bogu Abrahama. Ponieważ zauważcie, że ta góra wcale nie została nazwana tam Abraham zdał test, ale została nazwana Pan widzi, albo w innym tłumaczeniu Pan zaopatruje. Ponieważ ostatecznie to Pan Bóg zaopatrzył Abrahama w ofiarę po to, aby Izaak mógł żyć i po to, aby Abraham mógł być pobłogosławiony. Ten fragment oczywiście ma dla nas dużo moralnego przykładu prawdziwej wiary. Ale jeśli traktujemy ten fragment tylko i wyłącznie w ten sposób, to mamy problem. Gdybyś usłyszał w radiu, że albo w telewizji, albo przeczytał na internecie, wszystkie opcje, że w zeszłym tygodniu ktoś targnął się na życie swojego syna i twierdzi, że Bóg powiedział mu, że ma go zabić, powiedziałbyś, co za absolutny twoje słowo, powinien iść do więzienia. On nie może żyć pośród nas. A teraz patrzymy na historię Abrahama i mówimy, wow, ale przykład wiary. Wow, ja chcę tak żyć. Widzisz, ta historia na poziomie samej moralności nie działa. Czy naprawdę myślisz, że możesz mieć taką wiarę, jak ma Abraham? Czy naprawdę myślisz, że Bóg mógłby przyjść do ciebie dzisiaj i powiedział, złóż swojego syna na ślęży? Ta historia na samym moralnym poziomie absolutnie nie działa. Dlatego, że ta historia wskazuje na coś dużo ważniejszego. Ta historia daje nam piękny przykład wiary, ale wskazuje na coś dużo ważniejszego. Ta historia nie jest o tobie i o mnie. Nie jest o tym, że ty i ja możemy mieć tak doskonałą wiarę. Ta historia nawet nie jest o Abrahamie, ale ta historia jest o Bogu Abrahama. Ta historia jest obrazem tego, co Abraham jeszcze nie może zobaczyć wyraźnie, ale my widzimy doskonale. To jest, że to Bóg musi złożyć ofiarę, abyśmy mogli żyć. Że to Bóg musi złożyć swojego syna, a nie Abraham, abyś ty i ja, abyśmy mogli żyć. Ta historia wskazuje na wydarzenie, które wydarzy się nie tam wtedy, w ziemi Moria, ale na Golgocie. Ta historia wskazuje na Boga, który w przeciwieństwie do Abrahama nie tylko przyprowadził swojego jedynego syna na ofiarę, ale który oddał swojego syna za grzechy ludzi, dlatego, że nie było innej ofiary. Tam na krzyżu Bóg Ojciec sam wcielił się w rolę Abrahama, przyprowadzając swojego syna, swojego jedynego syna, tego, którego umiłował, kładąc go na ołtarzu. I tam nie było innej ofiary, bo tylko Bóg może przyprowadzić ofiarę. Ta historia wskazuje na tą właśnie większą historię. I wiesz, dlaczego mamy ją w Biblii? Wiesz, dlaczego mamy ją w Biblii? Abyś jako ojciec, matka, syn, córka, abyś mógł wczuć się w to, co czuł Abraham. Co czułby Abraham, gdyby naprawdę musiał złożyć swojego syna. I dopiero wtedy, kiedy zaczniesz czuć to, co potencjalnie mógł czuć Abraham, wtedy może zaczniesz rozumieć, co czuł Bóg Ojciec, kiedy oddawał swojego syna za twoje grzechy. I wtedy, kiedy poczujesz to, co czuł Bóg, kiedy zobaczysz, jak On oddał swojego Syna za Ciebie, za Twoje grzechy, abyś Ty mógł żyć, dopiero wtedy będzie rosła w Tobie prawdziwa wiara, która działa. Wiara, która kocha bardziej niż cokolwiek innego. I wiara, która jest posłuszna, nawet kiedy nie rozumie. Nawet kiedy nie rozumie samego Boga. Apostoł Paweł celowo odnosi się właśnie do tej historii, kiedy mówi: On, którego nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Ta historia jest o tym, że Bóg się nie zawahał, abyś Ty mógł w Niego wierzyć, wiarą, która działa, która jest posłuszna nawet kiedy nie rozumie i która kocha Boga bardziej niż cokolwiek innego. Pomódlmy się.